List do Filipian, 4 rozdział, werset 2, czytamy: wzywam Ewodię i wzywam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Tydzień temu poznaliśmy historię tych dwóch przyjaciółek. Jedna, tak jak już Tomasz wspomniał, nazywała się Ewodia, druga nazywała się Syntycha. Mieszkały w dość dużym, pięknym, znaczącym mieście, pięknie otoczonym górami, troszkę może przypominało to nasze miasto Bielsko. To miasto było położone 16 km w głąb lądu od portowego miasta Grecji, które dzisiaj nazywa się Kavella. Jak popatrzymy na mapę, starałem się to zaznaczyć takim czerwonym kółkiem. Noc, teraz tam jest noc, więc musimy poczekać. Nie ma czerwonego kółka. No dobrze, może ten laser podziała? No coś działa, po ekranie się nie da. W środkowym górnym ekranie widzicie, na wybrzeżu jest starożytny Neapol, a tuż powyżej niego, 16 km od brzegu, jest miasto, które nazywa się Filipi. Więc obie kobiety, które zaczęliśmy poznawać ich historię tydzień temu, mieszkały właśnie w tym mieście. Apostoł Paweł trafił do tego miejsca podczas swojej drugiej podróży misyjnej. Możemy o tym przeczytać w Dziejach Apostolskich, 16 rozdział. Zachęcam, jest to wspaniała, barwna opowieść o wydarzeniach, które zapoczątkowały ten Kościół. Dzisiaj nie mamy na to miejsca. Apostoł Paweł też wspomina o wizycie w Filipi w pierwszym liście do Tesaloniczan, 2 rozdział. Kiedy Paweł tam trafił razem z świeżo powołanym Tymoteuszem i z innymi współpracownikami, początki były trudne, dlatego że bardzo źle ich potraktowano. Wbrew prawu ich znieważono, uwięziono, ale z drugiej strony wydarzyły się tam pewne cuda, namacalne dowody działania Boga, między innymi to, że apostoł Paweł i towarzysze zostali uwolnieni z więzienia przez trzęsienie ziemi. Więc mamy około 51 rok, apostoł Paweł przebywa przez jakiś czas w Filipi, zakłada tam wspólnotę. I te trudne początki sprawiły, że nowonarodzona wspólnota, relacja między nią a Pawłem jest taka wyjątkowa. Paweł później w całej historii nazywa ich umiłowanymi przyjaciółmi, współpracownikami, współbojownikami. Po wielu latach, prawdopodobnie około 10, pisze ten list, który obecnie poznajemy. Nie znajdziemy w nim takiej systematycznej wykładni praw teologicznych, ale za to jest on pełen takich osobistych wzmianek, wynurzeń apostoła Pawła, pełen serdecznych napomnień. I właśnie te elementy tego listu rzucają niezwykłe światło na relacje, które panowały w pierwszym kościele na terenie Europy. I powiem wam szczerze, że poznawanie tego listu przez pryzmat tych wiadomości jest dla mnie niezwykłą przygodą. Może dlatego, że w paru aspektach jesteśmy podobni do Filipian. Więc nasze bohaterki, Ewodia i Syntycha, poznają Ewangelię około 51 roku naszej ery. Nawracają się, szybko stają się częścią zespołu apostoła Pawła razem z Epafrodytem i Tymoteuszem. Więc ich przyjaźń cementuje też wspólne dzieło, przede wszystkim ewangelizacji. A list, który czytamy, tak jak mówiłem, jest napisany prawdopodobnie około 10 lat później. Paweł przebywa w Rzymie, widzimy w lewym górnym rogu Rzym. Paweł przebywa tam w areszcie. Stamtąd pisze list do Filipian. Kiedy Filipianie dowiedzieli się, że apostoł Paweł jest w więzieniu i ma wiele niezaspokojonych potrzeb, nie zwlekając, wysyłają do apostoła Pawła, do Rzymu, Epafrodyta razem z pewnym zapleczem finansowym czy materialnym, by zatroszczyć się o Pawła najlepiej, jak potrafili. Więc Epafrodyt, wysłannik Filipian, dociera do Rzymu, pomaga Pawłowi na ile tylko potrafi. Opowiada mu też o wszystkim, co dzieje się w Filipii. I wśród wielu dobrych wiadomości, które płyną z tej wspólnoty, jest ta jedna smutna. I to jest kolejny rysunek. Ewodia i Syntycha, dwie przyjaciółki, współpracownice, pokłóciły się. Kiedyś razem były spięte, tak jak to mówiliśmy tydzień temu, w takim jarzmie współpracy dla Ewangelii. Teraz coś je poróżniły, obraziły się jedna na drugą. Kontekst tam wskazuje, że nie były to sprawy dogmatyczne, czyli nie była to kwestia tego, jak wierzymy. Czasami to dzieli ludzi. Ale nie, to były sprawy drugo, może nawet trzeciorzędne. Jeżeli byłyby to sprawy wiary, apostoł Paweł wspomniałby ich, nazywając problem, ustawiając myślenie tej strony, która myślała źle. Ale ich problem polegał na czymś innym, po prostu miały jakieś spięcie w swoich relacjach. Zaczęło się od spraw drugo- lub trzeciorzędnych. Więc Ewodia, której imię oznaczało piękny zapach, i Syntycha, której imię oznaczało spotkanie, dokonały takich wyborów, które były dla nich szkodliwe, także były szkodliwe dla całej wspólnoty. I tydzień temu po wykładzie postanowiłem jeszcze sprawdzić w kilku źródłach, czy wszystkie tezy, które postawiliśmy tutaj tydzień temu, są prawdziwe. Czy te dwie panie na pewno ze sobą współpracowały? Postanowiłem to sprawdzić. Czy ten, który miał im pomóc, tak zwany Syzyk, czy to był Epafrodyt? I zarówno autorzy komentarzy katolickich czy protestanckich, wśród wielu pojawiają się takie zdania, że właśnie tak to wyglądało. A w jednym z najnowszych komentarzy sprzed paru lat przeczytałem, że imię Ewodia, oprócz znaczenia piękny zapach, oznaczało to imię dobrą drogę. Te panie przebyły pewną drogę, ale czy ona była dobra? I o tym mówi nam kolejny rysunek. Zaczęło się od przyjaźni, od współpracy. Przerodziło się to wkrótce we wspólną walkę o ważne sprawy. I tą współpracę przyrównywaliśmy do pięknego zapachu lub do miłego spotkania. Ale coś drugorzędnego lub trzeciorzędnego sprawiło, że te dwie przyjaciółki się poróżniły. Obrały złą drogę, która skończyła się gniewem, niezadowoleniem, jak pokazuje ostatni rysunek, także pewnego rodzaju samotnością. Chociaż obie należały dalej do tej samej wspólnoty, ich relacja była zła. Osłabiły zespół, zablokowały przekazywanie Ewangelii, a także ośmieszyły chrześcijan, którzy według Jezusa, popatrzmy, który mówił w Ewangelii Jana, 13 rozdział, mówił, że po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeżeli będziecie się wzajemnie miłować. Więc jak patrzymy na tą historię, początki były wspaniałe. Wszyscy poznają, że to uczniowie Chrystusa po tym, jak siebie nawzajem traktują, po relacjach. Ale potem coś się zepsuło. Czy to dobra droga? Oczywiście to nie jest dobra droga. I wśród wszystkich dobrych wiadomości, o których mówił Epafrodyt apostołowi Pawłowi, była ta jedna smutna, że te dwie pokłóciły się i nie chcą się pojednać, co skutkuje osłabieniem zespołu, a także osłabieniem dzieła ewangelizacji, dlatego że to, co kiedyś było dobrym świadectwem, teraz jest negatywnym. Tak? Po tym poznają, że jesteście uczniami, jeżeli będziecie się wzajemnie miłować. Więc Epafrodyt opowiada tą historię apostołowi Pawłowi i wydawałoby się, że Paweł nie może wiele zrobić, jest w areszcie. A jednak robi zaskakująco wiele, żeby te dwie przyjaciółki ze sobą, żeby się pojednały. Chociaż nie może ruszyć się z miejsca. Postanawia zaradzić tym problemom, rozwiązać się. I to, jak je rozwiązuje, będzie dla nas także lekcją, jak radzić sobie, kiedy pewne relacje są, nazwijmy to, słabej kondycji. Więc co apostoł Paweł postanawia zrobić z tym problemem? Zacznijmy od Filipian, 2 rozdział, werset 25. Uznałem też za konieczne posłać do was Epafrodyta, brata, współpracownika i współbojownika mojego, a waszego wysłannika, który miał zaradzić moim potrzebom. Co robi apostoł Paweł z tym problemem, że te dwie dziewczyny, panie, się pokłóciły i nie chcą wrócić do jedności? I tutaj na kartach całej tej historii, chociaż pozornie ona wydaje się smutna, pojawia się coś bardzo pocieszającego i popatrzmy na kolejny rysunek. Pojawia nam się postać Epafrodyta, który zostaje wysłany razem z listem, który apostoł Paweł napisał, wraca do Filipii. Co było tak, Filipianie wysłali Epafrodyta jako własnego wysłannika do Rzymu, do apostoła Pawła, żeby pomógł. A Paweł, kiedy usłyszał, co się dzieje w Filipii, mówi, Epafrodycie, musisz wracać, zabierz ze sobą list, który napiszę, tak, żebyś mógł tam zareagować w tej wspólnocie. Więc Paweł uznał, że najlepiej będzie odesłać go do domu razem z listem, który napisał. Więc pewnego dnia Epafrodyt wraca do Filipii i podczas spotkania wspólnoty, takiego jak nasze, czy podobnego, odczytuje list apostoła Pawła. I to było normą w pierwszym kościele, że publicznie czytano listy, które napisał Paweł czy inni apostołowie. Więc Filipianie byli bardzo ciekawi tego, co u Pawła się dzieje. Tak jak mówiłem na początku, była między nimi wyjątkowa relacja przyjaźni. Wiedzą, że Paweł jest w więzieniu, więc z ciekawością słuchają tego, co ma im do powiedzenia. I wśród słuchających jest Ewodia i Syntycha. Może siedzą po dwóch skrajnych miejscach na sali, daleko od siebie, ale są i słuchają. I Epafrodyt czyta. Oczywiście wtedy to nie było podzielone na rozdziały i wersety. To jest późniejsza praca, żeby łatwiej było korzystać z Biblii. No ale tak czy inaczej przechodzi tą treść tych pierwszych trzech rozdziałów. Przechodzi do 4 rozdziału. I nagle Ewodia i Syntycha słyszą takie słowa. Także proszę i ciebie, prawdziwy Syzygu, pomagaj im, bo one razem ze mną trudziły się dla Ewangelii wraz z Klemensem i pozostałymi moimi współpracownikami, których imiona są w Księdze Życia. Jak apostoł Paweł radzi sobie z tym problemem, który napotkał? Ewodia i Syntycha pokłóciły się, nie chcą wrócić do jedności. Źle to wpływa na wspólnotę, na ewangelizację. Co Paweł robi? Jakiego klucza używa, żeby ten problem rozwiązać? Początkowo wydaje się, że kiedy mówi wzywam Ewodię i wzywam Syntychę, żeby były jednomyślne w Panu, początkowo wydaje się, że jest to pewnego rodzaju reprymenda, tak? Publiczne wezwanie do tego, żeby się ogarnęły. Ale nie wiem, dlaczego tak się stało, ale tłumacze Biblii Tysiąclecia użyli takiego zabiegu, które to nam sugeruje, że to była taka reprymenda, twarde słowo. Ale kiedy popatrzymy na słowo, które jest użyte w języku greckim, parakaelo, oznacza ono po prostu zachęcam. Więc apostoł Paweł nie powiedział wzywam Ewodię i wzywam Syntychę, żeby było jednomyślne. On powiedział zachęcam Ewodię i zachęcam Syntychę, by były jednomyślne w Panu. Więc jakiego klucza apostoł Paweł używa, żeby naprawić zepsute relacje? Dzisiaj możemy patrzeć na to wszystko i uczyć się, jak wygląda dobra droga, kiedy musimy pewne relacje naprawić. I ta droga ma kilka cennych zasad, które wypływają z tego tekstu. Warto je zanotować, nauczyć się, zapamiętać i zastosować. I oto pierwsza z nich, pierwsza zasada. Zanim użyjesz reprymendy, użyj zachęty. Paweł nie powiedział nakazuję, a nawet nie powiedział wzywam was, żebyście się ogarnęły, ale powiedział zachęcam. Miał ogromny autorytet i akurat w tej wspólnocie to był naprawdę wielki autorytet. Inne podważały czasami słowa apostoła Pawła, lubili się z nim kłócić. W Filipii było zupełnie inaczej. Więc Paweł, który ma w tym kościele pełen autorytet, zamiast coś nakazywać, a mógłby wezwać i macie się ogarnąć i macie na to tydzień. Zamiast tego użył słowa, które znaczy zachętę albo nawet prośbę, tak? Proszę was, wróćcie do jednomyślności w Panu. I to pierwsza zasada, bardzo prosta, ale też skuteczna. Jeżeli to możliwe, użyj zachęty zamiast reprymendy. Zacznij od zachęty, od prośby zamiast reprymendy czy twardych słów. Musimy rozumieć kontekst tego wszystkiego, że stosowanie takiej zasady ma sens, kiedy między ludźmi zbudowane są silne więzi. Jest przyjaźń, jest wzajemne zaufanie, tak jak między Pawłem a Kościołem w Filipii. Bo są też sytuacje, i Paweł był w nich wielokrotnie, kiedy ani myślał zaczynać od zachęty. Tak? Bywały sytuacje, w których natychmiast należało wykorzystać swój autorytet, żeby pewne problemy rozwiązać. Tak było na przykład w kościele w Koryncie. Było trzeba bardzo silnie postawić sprawę, dlatego że dopuścili się pewnego grzechu w tym kościele. Nie chcieli tego problemu rozwiązać. Nie było miejsca na słowo proszę i miłe słowa, dlatego że gra była o wiele wyższą stawkę, o przetrwanie całej wspólnoty. I apostoł Paweł używa innych słów niż proszę was, kochani, rozwiążcie swój mały problemik. Nie, mówi, usuńcie spośród siebie tego, który się tego dopuścił. Natychmiast. Kiedy w grę wchodzi grzech czy jakiś zły wzór, który może zatruć całą wspólnotę, Paweł jako przywódca używa innych słów, używa swojego autorytetu w inny sposób. Jednak tutaj w Filipii, gdzie ludzie, do których pisze, to przyjaciele, którzy go darzą szacunkiem, jego współpracownicy, jeżeli mają problemy w relacjach, Paweł używa słowa proszę czy zachęcam zamiast słów, które cokolwiek nakazują. Więc to jest pierwsza zasada, którą dzisiaj poznajemy z tej całej sytuacji. Zacznij od zachęty, a nie reprymendy. I Paweł tak zrobił. Co ciekawe, powiedział, zachęcam czy proszę Ewodię i zachęcam Syntychę, by były jednomyślne w Panu. Paweł potraktował obie tak samo. Myślę, że każda z nich miała swoje racje. Może liczyły na to, że Paweł powie, która z nich ma rację, tak? Że Paweł opowie się po której ze stron. Ale Paweł wiedział, że nie na tym polega sztuka, że tak naprawdę lepiej, żeby tych stron nie było. Kiedy pomagamy dzieciom, rodzeństwu, które jest pokłócone, wiemy, że kiedy my jako rodzice przyznamy się do racji jednej ze stron, tak, powiemy, tylko ten ma rację, albo tylko ta ma rację. Trudno liczyć na to, że w tych całych emocjach druga strona powie, o rodzice, macie rację. Przecież obie strony czują się poszkodowane, obie strony uważają, że mają rację, obie strony uważają, że to druga strona zawiniła. I z mojego doświadczenia wynika, że bardzo ważne jest, żeby w takim momencie nie stanąć jednoznacznie po jednej ze stron, czyli nie faworyzować jednej ze stron. Więc Paweł mówi, zachęcam ciebie Ewodio, już Syntycha zaciera ręce, że to Ewodia została upomniana, tak? ale zaraz dalej i zachęcam ciebie, syn Tycho, żebyście były jednomyślne w Panu. Apostoł Paweł nie postawił siebie w roli sędziego, który ma oświadczyć o winie, tak? Kto jest winny, a kto nie. Raczej pomógł tym przyjaciółkom zrozumieć, że w Kościele są inne zasady i tutaj nie ma sądu, nie ma sporu, w którym są strony, nie ma walki o to, kto ma rację, nie ma sędziego, nie ma wyroku, bo jako Kościół stanowimy jedno. Ewodia i Syntycha mówiły, nie, to już są dwa obozy w tej wspólnocie. Apostoł Paweł przypomniał im, nie, jesteście jedno, nie ma dwóch stron. Apostoł Paweł stosował to w tej wspólnocie, te zasady. Jak zachęcał? Bo to powiedzieć, zachęcam ciebie do czegoś, czy to już jest zachęta? No, wskazuje jakiś kierunek, do czego nas zachęca, tak? Ale w jaki sposób Paweł zachęcał Ewodię i Syntychę, by stały się jednomyślne w Panu? Werset trzeci naszego tekstu mówi: one razem ze mną trudziły się dla Ewangelii wraz z Klemensem i pozostałymi moimi współpracownikami, których imiona są w Księdze Życia. W jaki sposób Paweł stosuje tą zasadę? Zamiast zacznę od zachęty, a nie od reprymendy. W jaki sposób je zachęca? Po pierwsze, apostoł Paweł publicznie wskazuje na to, że Ewodia i Syntycha dawniej współpracowały z nim i resztą zespołu. I Paweł bardzo docenia ich wkład w dzieło ewangelizacji. I to jest ogromną zachętą, kiedy Paweł widzi jakiś konflikt, ale nie mówi stricte o tym, że się kłócą, tylko mówi, zobaczcie, kiedyś stanowiłyście jedno, nie tylko między sobą, ale także z pozostałą częścią zespołu. Więc Paweł odwołuje się do mocnych, silnych relacji przyjaźni, które Ewodia i Syntycha miały wcześniej. Docenia ich trud. To nie jest reprymenda, to jest zachęta. I warto od tego zaczynać, kiedy chcemy relacje naprawić. Od docenienia tego, co jest, albo tego, co było dobre. Dzisiaj ta historia pada na różne grunty w naszym życiu. Bo ta historia zapisana na tym rysunku może mówić o wielu sferach naszego życia. Może na przykład mówić o małżeństwie, które Bóg łączy w jedno, ale z czasem to się dzieli na dwa obozy bardzo często. I te zasady działają w tych wszystkich sferach naszego życia, nie tylko między przyjaciółkami, które razem współpracowały w jakimś dziele. Dotyczą także małżeństwa. Jeżeli chcemy to, co było jedno, ale się rozdwaja, zespolić znowu w jedno, co mamy zrobić? Nie zaczynać od reprymendy, ale od zachęty. Zacząć od docenienia tego, jak było kiedyś, kiedy byliśmy jedno. Paweł mówi w tak krótkim fragmencie wiele dobrych rzeczy o tych dwóch kobietach, bo mówi, one razem ze mną trudziły się dla Ewangelii wraz z Klemensem i pozostałymi moimi współpracownikami, których imiona są w Księdze Życia. Bardzo, bardzo zachęcające słowa. Paweł mówi, one mają dzisiaj jakieś problemy, ale one są zapisane w Księdze Życia. A co to znaczy? To znaczy, że Paweł wiedział, że one są nawrócone i zbawione. I znowu dla nas rzucamy okiem na tą sytuację i widzimy, że wspólnota to nie jest miejsce pozbawione problemów. Tak? No, to się zdarza. Historia opisana na naszym ekranie zdarza się, no, mógłbym powiedzieć, codziennie. Czasami wśród chrześcijan jest taki mit, że wszystko powinno być we wspólnocie doskonale, czyli nie można się pokłócić, nie można mieć różnicy zdań. Ale to jest tylko mit. Bo jeżeli tak zaczniemy myśleć, to będziemy odgrywać teatr, nazwiemy go kościołem. Wszyscy są dla siebie mili, wszyscy się szanują, nikt się z nikim nie kłóci, nikt na nikogo nie krzyczy. I to jest Kościół. No i możemy odegrać taką scenkę, ale w oczach Boga ile warta jest taka sztuka? Patrzymy na ten Kościół, z nim było najmniej problemów, patrząc na w ogóle na wszystkie kościoły, którymi się Paweł zajmował, i widzimy tak, że w jego łonie jest problem, są dwie kobiety pokłócone, jest to przykre, osłabia to pewne rzeczy, ale to jeden z problemów. Co się robi z problemami? Udaje się, że go nie ma? Nie. Rozwiązuje się. Więc wspólnota im jest większa, tym ma więcej problemów. I nie jest to jeden problem, nie są to trzy problemy, nie jest to też 15 problemów. To są dziesiątki, może czasami nawet setki. Jakie to ma znaczenie? Przecież Bóg dał nam wszystko, żebyśmy nauczyli się je rozwiązywać. I oto jedna ze złotych zasad, jak to robić. Zacznij od zachęty, a nie od reprymendy. Zacznij od tego, co jest dobre do powiedzenia, a później powiedz to, gdzie dobrze byłoby, gdyby coś się zmieniło. I kiedy chcemy naprawiać jakiekolwiek relacje, potrzebujemy tą zasadę stosować. Jeżeli jej nie zastosujemy, to co było kiedyś jednością, powstaną dwa obozy. Musimy to rozumieć, że nie zawsze i nie z każdym da się tak sprawy popchnąć do przodu. Byłaby to utopia, gdybym wam powiedział, że zawsze trzeba tylko zachęcać i tylko podbudowywać wszystkich. Nie, czasami trzeba zrobić to w innym stylu. Żyjemy w czasach, kiedy ludzie mają ogromne oczekiwania względem wszystkiego, z czym mają do czynienia w życiu. Te oczekiwania rosną. Jest nam coraz trudniej sprawić, żeby nam było wygodnie, coraz trudniej zadowolić, żeby wakacje były wspaniałe. I czasami ludzie przenoszą to też na Kościół. I przychodząc do Kościoła chcą, żeby on był taki, który ich zadowoli. Więc najlepiej, żeby Kościół, oprócz tego, że zajmie się dziećmi i będziesz mógł coś zjeść później i ludzie są mili i w sumie jest albo ciepło, albo zimno, zależy od pory roku, ale tak jak chce, to tak naprawdę oczekiwanie jest takie. Kościół to powinno być miejsce, gdzie jestem doceniany i wiecznie zachęcany. Ja tu przychodzę, żeby się zainspirować. Ale wspólnota czy Kościół nie jest miejscem, gdzie droga zachęty i docenienia to jedyna droga postępowania. Bo zasada nie mówi zawsze zachęcaj, tylko zacznij od zachęty. To jest pierwszy krok. Tak się zaczyna i oby ta zachęta pomogła. I kiedy patrzymy na Boga, jak postępuje z nami, widzimy dokładnie tą samą zasadę. Kiedy coś się dzieje w naszym życiu złego, Bóg zaczyna od zachęty, wskazuje na swoje słowo, wskazuje na dobre przykłady, i mówi, czekam, tak to powinno być. Ale co się dzieje, jeżeli zachęta nie pomaga, tak? Może kiedyś uda nam się popatrzeć na relacje apostoła Pawła z Kościołem w Koryncie, bo tam to było bardzo ciekawe. Była zachęta, była też reprymenda, był nakaz, była prośba. Są dwa listy do Koryntian, dlatego że te sprawy zmieniały się. Tak czy inaczej ludzie oczekują od wszystkiego na świecie, że będzie im jakoś służyło, będzie coraz ciekawiej, coraz lepiej, a w Kościele chcieliby być doceniani i zachęcani. Ale Kościół nie jest od tego, żeby doceniać i zachęcać. Może to się dzieje, ale nie od tego jest. Kościół jest po to, żeby budować uczniów Chrystusa, żeby pomóc wzrastać człowiekowi w wierze, w odpowiednim środowisku, które przypomina rodzinę. A czy w rodzinie jest tylko docenianie i zachęcanie? Nie, to jest patologia, jeżeli to tylko tak wygląda. Zasada mówi, zacznij od zachęty. Jeżeli ona nie działa, to trzeba zmienić sposób postępowania. Więc tak naprawdę, czy doświadczysz zachęty i doceniania, czy doświadczysz innych środków, to zależy, jaki jesteś. Czy jesteś jak Kościół w Filipii, który jest jak przyjaciel, który jest gotowy na korektę? Czy jesteś jak Kościół w Koryncie, z którym trzeba wręcz się siłować? I tak jest na całym świecie, w każdej wspólnocie są Filipianie i są Koryntianie. Więc nie zawsze można stosować zachętę. Apostoł Paweł rozumiał tą zasadę i zaczynał od zachęty, jeżeli Ewodia i Syntycha byłyby oporne, a jego zachęta i docenianie nic by nie przyniosło z biegiem czasu. Jestem pewien, że zmieniłby sposób postępowania. Tłumacze Biblii Tysiąclecia zaczęli ten fragment, kiedy patrzymy na drukowaną wersję, od wersetu drugiego, czyli od wzywam Ewodię i wzywam Syntychę. Dali tam pewien tytuł tego fragmentu. Ale pierwotnie rozdział zaczyna się o jeden werset wcześniej, tak? I chciałbym, żebyśmy popatrzyli na ten fragment w całości. Przeto bracia umiłowani, za którymi tęsknię radości i chwało moja, tak stójcie mocno w Panu umiłowani. Wzywam Ewodię i wzywam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. W jaki sposób apostoł Paweł stosuje tą zasadę? Najpierw zachęta, później ewentualnie reprymenda. To, co czytamy w pierwszym wersecie, to coś niezwykłego, bo Paweł zachęca Ewodię, zachęca Syntychę, czy cały Kościół, zapewnia te osoby o tym, co nosi w swoim sercu. Przeto bracia umiłowani, za którymi tęsknię, radości i chwało moja. Nie dosyć, że Paweł nie użył reprymendy, ale powiedział, zachęcam, czy proszę was, żebyście rozwiązały ten problem. To jeszcze zapewnia je i pozostałych członków tej wspólnoty, co nosi w swoim sercu względem nich. Paweł nie jest najemnikiem, który został wynajęty, żeby rozwiązać jakiś problem. Paweł jest bardzo bliską osobą dla tego Kościoła. Używa tutaj słów umiłowani i słowa tęsknię. Moja radości. Pokazuje nam to jego serce. Czasami człowiek bardzo chciałby, żeby coś się zmieniło, nawet w relacjach. Pierwsze, co przychodzi mu do głowy, to upomnieć. Tak? To jest najskuteczniejsze. Upomnę, żeby było tak, jak powinno być. Ale przykład tej historii, którą poznajemy, pokazuje, że to jest zła droga do naprawiania relacji. Potrzebna jest zachęta, później może reprymenda. Ale jeszcze ważniejsze jest to, co jest w naszych sercach względem ludzi, którym pomagamy. Czy jest tam to, co miał apostoł Paweł względem wspólnoty Filipii? Bracia umiłowani, za którymi tęsknię. Moglibyśmy to nazwać testem tęsknoty. Czy tęsknię za ludźmi, którym pomagam we wspólnocie? To o czym świadczy, jeżeli tęsknimy. Nie wiem dlaczego, ale Bóg tak sprawił, że z biegiem lat moja mała grupa, kiedy mamy jakąś przerwę w spotkaniach, rodzi się dziwna tęsknota, żeby znowu się spotkać, poczytać Biblię, rozmawiać o tych rzeczach, czy spędzić czas nieformalnie. Jest to dla mnie zadziwiające, że znając się z kimś 10, 15, z niektórymi 20 lat, z roku na rok tęsknota rośnie. Bo tak normalnie to człowiek powinien mieć dość relacji, tak? Jak no tyle lat? Ale Bóg tak sprawia i to jest unikalne we wspólnotach, że Jeżeli jest wszystko w porządku, tęsknimy za sobą. Więc zanim się weźmiemy do naprawiania relacji, a tym bardziej do zachęcania kogoś, żeby coś naprawił, czy nawet upominania, ważne jest sprawdzić, czy w naszym sercu jest to wszystko tak ułożone, jak powinno być ułożone. Umiłowani, tęsknię za wami. Bo co, jeżeli w sercu jest coś odwrotnego? Nie kocham was, nie tęsknię. W sumie jesteście dla mnie problemem. To jaki to daje mandat do oczekiwania, że cokolwiek się zmieni? Nie wiem, czy mieliście tak w swoim życiu, że jak mieliście jakieś problemy, no to uciekacie do jakiejś osoby. I taka osoba musi mieć pewne cechy. A oto jedne z nich. Musi to być ktoś, kto nas kocha i kto za nami tęskni. Bo jeżeli nas nie kocha, jesteśmy mu obojętni. Dlaczego mamy mu mówić o naszych problemach? Kiedyś byłem na takim seminarium o dobrym mentoringu. I po całym tym spotkaniu zadałem pytanie do wszystkich, którzy siedzieli na sali, do kogo byście woleli pójść, kiedy spotyka was coś trudnego, macie jakiś problem, nie wiecie, co zrobić. Czy pójdziecie do specjalisty, który wie, co powiedzieć, wie, jak powiedzieć? Czy pójdziecie do osoby, która wiecie, że was kocha i wam dobrze życzy? I było to środowisko chrześcijańskie, więc praktycznie jednogłośnie była odpowiedź do osoby, której ufamy. Wielu ludzi zwracało tutaj uwagę na dużo starsze pokolenia w swoim życiu, tak, że w takich chwilach udają się do osoby, które okazały im kiedyś jakąś miłość. I kiedy porównujemy tą odpowiedź specjalisty, który tak naprawdę nas, my go nie obchodzimy, może chodzi o nasze pieniądze czy coś, a osoby, która nas kocha, chociaż mam niskie kompetencje, jeżeli chodzi o taką specjalistyczną pomoc w problemach. Ja wybieram osobę, która mnie kocha i która za mną tęskni. I przewiduję, że będą o wiele lepsze skutki takiego działania niż pójść do specjalisty, bo u niego usłyszę, że to wina drugiej strony. Niestety te piękne słowa musimy zamienić w zasadę, szkoda, no ale tak trzeba. Najprościej rzecz ujmując, kiedy mówisz proszę albo zachęcam, połącz to ze słowem kocham, o ile to jest prawda. Jest to trudne słowo w naszej kulturze. Niektórzy to potrafią i często mówią w swojej rodzinie, czy nawet wobec przyjaciół, ale tak generalnie Paweł to mówi, bracia umiłowani, to moglibyśmy to zamienić w słowo kocham was, chociaż brzmiałoby dla nas zbyt patetycznie. Ale dopiero miłość do człowieka połączona z prośbą czy nawet reprymendą może przynieść dobre skutki. Dopiero kiedy prosisz kogoś, żeby coś naprawił, nawet dajesz jakąś reprymendę, jeżeli to jest połączone z miłością, która jest w twoim sercu względem tej osoby, o wiele bardziej jest prawdopodobne, że cokolwiek się zmieni. I apostoł Paweł mówi: umiłowani, tęsknię. Co ciekawe, Epafrodyt, Paweł mówi o nim, muszę go do was wysłać, bo on bardzo tęskni za wami wszystkimi. Chcę was zobaczyć. Gdybyśmy zakończyli ten wykład w tym miejscu, byłby to wielki błąd, bo wyszłoby na to, że wszystko jest po naszej stronie. A i pierwszy werset, i drugi kończy się takimi samymi słowami. Stójcie mocno w Panu, umiłowani, i wzywam Ewodię, wzywam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. No nie chodzi o metodę, my tu uczymy się pewnych zasad i one są słuszne, ale one nie są wszystkim, co jest potrzebne, żeby problemy rozwiązywać, a tym bardziej w Kościele. Nie wystarczy teraz przejąć się tą zasadą, pierw zachęta, później reprymenda, jeżeli będzie konieczna, pierw miłość i tęsknota, potem ustawianie kogoś, to nie wystarczy, bo to jest tylko metoda. Apostoł Paweł wszędzie, gdzie może, odwołuje się do Boga, mówi, to trzeba wszystko dla Boga zrobić i Jego mocą. W Panu. Bo w całą tą sytuację angażuje się Bóg, to On się troszczy o Kościół, także w jego lokalnym wymiarze wspólnoty. To On jest źródłem dla nas dobrych pragnień w sercu albo mocy, żeby komuś przebaczyć, czy żeby go przeprosić. To nie jest człowieka. Nie wystarczy poznać złotych zasad, je stosować i wszystko się ułoży. Nie, to o wiele za mało. To On jest dawcą miłości, to On jest dawcą tęsknoty. Król Dawid o tym pisze w jednym z psalmów, że wzbudziłeś w moim sercu miłość przedziwną wobec świętych na Twojej ziemi. Tak, to On jest autorem tych rzeczy. Jak o tym zapomnimy, no to zostanie stosować złote zasady mechanicznie, ale nic nie naprawimy. Nie wystarczy świetny apostoł Paweł, nie wystarczy do granic możliwości oddany Syzyk, który prawie życiem przepłacił tą wyprawę. To nie wystarczy, bo w tym wszystkim potrzebne jest zaufanie do Boga, że to On czyni pewne rzeczy. Że to On da nam mądrość, która jest potrzebna, żeby takie konflikty rozwiązać. Da nam łagodność, żeby to zrobić, bo ta łagodność jest wymagana, kiedy rozwiązujemy problemy, a nie eskalacja i agresja. Więc stąd ostatnia zasada. Stosuj mądre zasady, ufając Bogu, że On będzie działał. Jeżeli odejmiemy działanie Boga i zaufanie Mu, nic nie wskuramy, choćbyśmy mieli 100 najlepszych zasad zebranych na całym świecie. Więc powróćmy na chwilę do rysunku, już na koniec. Ostatnio w moim domu było duże napięcie związane ze szkołą, dzieci. Chociaż był już to czas wolny, nauczyciele oczekują, że pewne prace zostaną dosłane i to wszystko zbudowało pewne napięcie. Krzyki, płacze i tak dalej. I w pewnym momencie mówię do jednego z moich dzieci, przecież wiesz, że cię kochamy, ja i mama. Proszę usiądź, uspokójmy się, porozmawiajmy może za chwilę, może potrzebujesz trochę czasu, żeby ochłonąć. Porozmawiajmy. Przecież nam zależy na tym, żebyś sobie dobrze radził czy radziła później, kiedy przyjdą egzaminy, kiedy będzie trzeba stawić czoła wielu stresom. To, jak dzisiaj będziemy pracować, ma ogromny wpływ na to, co będzie. Więc usiądź. Przecież jesteśmy rodziną. Dogadajmy się. Jedno z moich dzieci już parę razy deklarowało, że się wyprowadza, więc cieszę się, że się dogadaliśmy. Tak czy inaczej zastosowałem tą zasadę, zamiast reprymendy, zachęta, przypomnienie o tym, że jesteśmy jedno. Nie ma dwóch obozów w naszym domu, jesteśmy jedno. Przypomnienie o tym, że ja i Aga kochamy dziecko, tak? To wszystko w całości działa, ale przede wszystkim to, że ufamy Bogu, że On nam pomoże relacje kształtować, budować, naprawiać. No i dziecko usiadło, spokojnie rozmawiało i co najmniej ważne, wysłało zadanie. Więc Twoja miłość, Twoja tęsknota, jeżeli ich nie ma, możesz je zaczerpnąć od Boga, dają Ci autorytet, by coś odbudować. Najsłabiej może dzisiaj jest w relacjach małżeńskich. To, co Bóg złączył w jedno, staje się dwoma obozami. Jak zacząć zespolenie w jedno? Od modlitwy, Boże, pomóż mi to zrobić, bo jeżeli Ty tym się nie zajmiesz, to co ja mogę? Przeczytam książkę, jak odbudować małżeństwo w weekend i to zrobię. Zresztą takie książki są już niemodne. Więc pierwsze to ufamy Bogu, Boże, pomóż. Pomóż mi, bo chcę odbudować. Byliśmy jedno, Ty nas zespoliłeś, ludzkie wybory, decyzje rozdzielają. Chcemy być znowu jedno. Daj miłość, daj tęsknotę, to co było kiedyś w relacjach na początku. Daj mi to do serca prawdziwe, nie na poziomie emocji. Wtedy będę miał mandat, żeby próbować temat ruszyć i coś odbudować. Słowo Boże często przyrównane jest do ziarna, które pada na różne gleby i liczymy na to, że coś z tego wyrośnie. I tutaj mamy kilka takich sfer życia, bo ta historia zapisana na ekranie zdarza się na całym świecie wielokrotnie, codziennie. Może chodzi o więź między rodzicami a dziećmi, które dzisiaj mocno cierpią, szczególnie jeżeli dzieci są już w wieku, są nastolatkami. Ta historia zdarza się między rodzeństwem, które zamiast być jedno w tym czasie, kiedy mieszkają pod jednym dachem, jest odwrotnie. Zdarza się wśród małżeństw. Zdarza się też we wspólnocie między uczestnikami nawet jednej małej grupy. I na taką glebę dzisiaj pada to ziarno słowa z listu do Filipian i jest dla nas nadzieją, bo jak zasiejemy pewne ziarno, trzeba sporo czekać, ale w końcu coś z niego wyrasta. Nie wiem, czy ta historia to jest twoja historia, nie wiem, czy zdarzyła się w twoim domu, czy w grupie, czy z małżonkiem, czy z dziećmi, czy z najlepszym przyjacielem. Tak czy inaczej, zacznijmy od zaufania do Boga, a potem stosujmy zasady, które sprawił, że znajdujemy w Jego Słowie. Jeżeli w twoim sercu będzie prawdziwa miłość, troska, test tęsknoty, przejdziesz pozytywnie, możesz zacząć zespalać w jedno to, co rozdzieliło się na dwa obozy i odzyskać radość z najważniejszych relacji w naszym życiu, czego wam wszystkim serdecznie życzę. Dziękuję.